Storybox przedstawia Anna Wojtkowska-Witala Odnaleźć marzenia. Czyta Lena Szymszajner. Alicja Suchanek i Jakub Radziszewski w imieniu rodziców i własnym z radością zapraszają na swój ślub, który odbędzie się dnia 4 czerwca o godzinie 11 w kościele świętej Anny w Olszynowicach. Podobno każda kobieta marzy, aby być panną młodą, najpiękniejszą panną młodą. Podobno każda kobieta marzy o tym od dzieciństwa, a wszystkie matki, babcie, ciotki i zamężne kuzynki utwierdzają ją w przekonaniu, że to najważniejsze i najbardziej wyczekiwane wydarzenie w życiu. W swojej wyobraźni niemal każda kobieta widzi siebie w śnieżnobiałej sukni, której fason zmienia się zgodnie ze zmieniającymi się w modzie trendami. Oczywiście panna młoda jest najpiękniejsza, a obok niej kroczy ten najprzystojniejszy pan młody. On również zmienia się w marzeniach wraz z etapami życia, w jakich kobieta się znajduje. A zatem raz jest to opalony blondyn o błękitnych oczach, żeby później zmienić się w bruneta o ciemnym i głębokim spojrzeniu. Czasami brunet ma jasne oczy, a blondyn brązowe. Jedno w marzeniach pozostaje zawsze niezmienne. Pan młody jest wysoki. A potem życie weryfikuje wszelkie wyobrażenia i obok białej sukni kroczy niski i krępy brunet albo wysoki rudzielec, albo blondyn średniego wzrostu. Ale czyż nie pięknie jest marzyć? A nuż nasze sny się spełnią. Alicja wyjrzała przez okno i zobaczyła autobus wypełniony gośćmi weselnymi, który ruszał w kierunku kościoła. Za chwilę i ona powinna być gotowa, żeby nie spóźnić się na swój ślub. Była już umalowana i uczesana. Nie skorzystała z usług kosmetyczki i fryzjerki. Nie lubiła siebie w mocnym makijażu. Wystarczył puder, delikatne cienie na powiekach i tusz na rzęsy. Alicja wzięła sobie do serca rady babci powtarzającej, że zbyt wymalowane kobiety wyglądają sztucznie, a naturalność jest o wiele bardziej pociągająca, niezależnie od panującej mody. Babcia zawsze chwaliła jej duże oczy, które w zależności od koloru ubrania skłaniały się ku szaremu lub niebieskiemu odcieniu. Włosy spięła w zwyczajny koński ogon, nad który wpięła delikatny i krótki welon. Nie chciała mieć nastroszonej i natapirowanej fryzury, uginającej się pod ciężarem całego pojemnika lakieru do włosów. Na nogi wciągnęła białe, samonośne pończochy i starała się wierzyć zapewnieniom sprzedawczyni ze sklepu, w którym je kupiła, że nie zsuną się w najmniej spodziewanym momencie. Białe, koronkowe majtki i stanik stanowiły komplet, który kosztował zbyt wiele jak na tak niewielką ilość materiału. Ale w tym dniu każda rzecz musiała być idealna, a na wygórowane ceny nie zwracało się uwagi. Za chwilę miała włożyć śnieżnobiałą sukienkę i buty na solidnym słupku, gdyż szpilki nigdy jej się nie podobały. Poza tym chodzenie w nich stawało się prawdziwą torturą, bez względu na to, co mówiły kobiety, które paradowały w nich na co dzień. Po co narażać ścięgno Achillesa, a w efekcie ciągłego chodzenia w wysokich obcasach doprowadzić do tego, że noszenie butów na płaskiej podeszwie będzie sprawiać ból, a z czasem może stać się całkiem niemożliwe. Zatem jeszcze tylko miała włożyć sukienkę i buty, żeby być gotową żoną Jakuba. Z panny Suchankówny zamieni się w panią Radziszewską, jak naśmiewała się z niej Krycha, najlepsza przyjaciółka, która dzielnie asystowała w przedślubnych przygotowaniach. Krycha od 2 lat była żoną Adama i choć mieli kiepskie posady i zarabiali niewiele, licząc się z każdym groszem, byli szczęśliwi. Zwłaszcza, że oczekiwali narodzin pierwszego dziecka. Alicja była przekonana, że z Jakubem będzie równie szczęśliwa jak Krycha z Adamem. Ona i Jakub według wielu osób już dawno powinni być małżeństwem, więc kiedy rozesłali zaproszenia, niektórzy, mamy i babcie, odetchnęli z ulgą. Inni przegrali lub wygrali zakład, w zależności czy postawili na rozpad tego związku, czy na szczęśliwe zakończenie, którego finałem miał być właśnie ślub. Finałem? raczej preludium do długiej i szczęśliwej wspólnej drogi. Święty czas, ileż można ze sobą chodzić? Niech no policzę, 12 lat, od podstawówki. Krycha pokręciła głową, jakby sama nie dowierzała w to, co mówi i nie była świadkiem tych 12 lat. To właśnie Krychę, najlepszą przyjaciółkę ze szkolnej ławki, Alicja trzymała za rękę, gdy zeszła po schodach przed kamienicę, gdzie czekał na nią Jakub ze swoim bratem Adrianem. Gotowa na najdłuższą podróż swojego życia? Zapytał Jakub i delikatnie ucałował dłoń Alicji. Gotowa, odpowiedziała niemal szeptem, tak bardzo była szczęśliwa. Pomyślała, że ta najdłuższa podróż przecież już trwa od czasu, kiedy w podstawówce Jakub dołączył do ich klasy i był taki zagubiony. Miał twarz całą w pryszczach i na przerwach chował się w ubikacji albo gdzieś w szatni. Nosił długą grzywkę zakrywającą twarz niczym woalka i zazwyczaj wbijał wzrok w ziemię, co niektórych rówieśników wielce śmieszyło i wołali za nim tropiciel węży. Alicji było tak bardzo żal Jakuba, że na każdej przerwie chodziła za nim, choć on starał się jej jak najbardziej unikać. A przecież chciała tylko z nim porozmawiać, pomóc odnaleźć się w nowym środowisku. Krycha najpierw ją w tym wspierała, ale po 2 tygodniach stwierdziła, że Jakub w końcu sam się przełamie i zacznie rozmawiać z nowymi koleżankami i kolegami. Uśmiechnęła się przy tym figlarnie, chcąc przekonać przyjaciółkę do zaprzestania misji oswajania Jakuba, ale Alicja tak prędko się nie poddała. Jakub nadal skutecznie jej unikał, a ona nadal nie dawała za wygraną. Najchętniej wkroczyłaby za nim do męskiej ubikacji, ale nie było ją stać na tyle odwagi. Poza tym przebywanie w ubikacji płci przeciwnej było w szkole surowo karane i groziło nie tylko obniżeniem zachowania. Czym jeszcze? Tego nikt nie wiedział, bo dyrektor nie wyjawił, jaka to kara. A że nikt nigdy nie złamał tego zakazu, uczniom nie dane było się dowiedzieć, co groziło za jego złamanie. Alicja w końcu postanowiła śledzić Jakuba w drodze ze szkoły i tak dowiedziała się, gdzie unikający ją kolega mieszka. Pewnego dnia nie poszła na pierwszą lekcję, ale do domu Jakuba i wręczyła jego mamie kartkę z nazwiskiem i adresem dermatologa, który podobno był najlepszy w mieście. Matka Jakuba nie miała pojęcia, że w nowej szkole pryszcze na twarzy są takim problemem dla jej dziecka. Myślała, że to normalne u nastolatków i samo przejdzie, ale na prośbę Alicji zgodziła się zabrać syna do lekarza. Zaimponowała jej bezinteresowność szczupłej dziewczynki z niezwykle serdecznym i szczerym uśmiechem. Jeszcze tego samego popołudnia Jakub zadzwonił do mieszkania Alicji, które znajdowało się w XIX-wiecznej kamienicy. Cześć, powiedział, gdy otworzyła drzwi. Przed sobą trzymał bukiecik żółtych frezji, wydzielający silny, pieprzny zapach i którymi zasłaniał swoją twarz. Zaproś kolegę do środka, powiedziała mama Alicji, która podeszła zobaczyć, kto przyszedł. Nie trzeba. Chciałem tylko podziękować Alicji. Jutro idę z mamą do lekarza, który pomoże mi pozbyć się pryszczy. Dziękuję ci. Wyrecytował Jakub z zakwiatów niemal w tempie serii z karabinu maszynowego, po czym wcisnął w dłonie Alicji bukiecik i zbiegł po schodach. Śmieszny ten twój kolega, zaśmiała się pani Suchankowa, a Alicja zamknęła drzwi. Podświadomie czuła, że odniosła pierwsze ważne zwycięstwo w swoim życiu i nabrała przekonania, że wytrwałość się opłaca. Frezję włożyła do fajansowego wazonika, ale po chwili wyjęła je z powrotem i wcisnęła między kartki encyklopedii. Postanowiła je zasuszyć. Były to pierwsze kwiaty, jakie otrzymała od mężczyzny, nie licząc ojca i wujków, którzy obdarowywali ją bukietami przy okazji urodzin. Od tej pory Jakub nie unikał już Alicji na przerwach między lekcjami, ale czekał, aż do niego podejdzie. Dużo ze sobą rozmawiali, mieli swoje tajemnice, chodzili na premiery filmowe do miejscowego kina, bo jak się okazało, ich gusty były bardzo podobne. Pozostali uczniowie z klasy naśmiewali się z nich, nazywając narzeczonymi. Piękna i bestia, tak ich przezywano. Były to jednak niezłośliwe żarty, bo Jakub pokazał się niezwykle wesołym i sympatycznym chłopcem, a mur, który budował po przyjściu do nowej klasy, całkowicie zniknął.